Gościem Radia Zachód jest Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam, Janusz Szyczkowski.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Z sondażu Ibris wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć w regionie na 24,6%, Koalicja Obywatelska na 21,1%, bezpartyjni samorządowcy 13,5%, a PSL 11,5%. Jak pan skomentuje te najświeższe dane sondażowe dla regionu lubuskiego?
Pokazują, że mamy dwucyfrowy wynik. I to jest dobra informacja. Myślę, że ten wynik będzie jeszcze lepszy. Zmienia się poparcie i struktura poparcia dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Widzę w tej kampanii przesuwanie się tego poparcia też na zachód Polski, czyli w stronę województwa lubuskiego. Od lat jesteśmy tutaj siłą, która stanowi o koalicji tak naprawdę, czyli można powiedzieć tym języczkiem uwagi. Te 11,5%, mam nadzieję, że więcej. To może być 4, 5, a może 6 nawet mandatów. Ja mówię o tym wyniku dwucyfrowym w skali kraju, że to byłby taki satysfakcjonujący, ponieważ taki był około 12% w roku 2006, 15-16% w 2010. Oczywiście bardzo dobry wynik w 2014. Więc mamy drugi co do wielkości komitet wyborczy w Polsce. Ponad 16 tysięcy kandydatów, prawie 17 tysięcy. To pokazuje, że jesteśmy liczącą się siłą samorządową i będziemy ważnym graczem na scenie politycznej województwa lubuskiego.
Wie pan, jak będzie wyglądać ta książeczka, karta do głosowania, bo to zdaje się...
Jeżeli
PSL bardzo mocno interesuje.
Każdego to, myślę, interesuje, każdy komitet wyborczy. Będzie płachta wyborcza, chyba na wzór tej, która była w wyborach 2015 roku, czyli na jednej karcie będą wszystkie komitety obok siebie.
Że nie ma książeczki, ja PSL nie jest na pierwszym miejscu.
Każdy marzy o pierwszym miejscu i każdy komitet, jak było losowanie, to wiem, jakie tam były emocje i każdy czeka na to rozstrzygnięcie. My mieliśmy pierwsze miejsce w wyborach samorządowych, pierwsze miejsce miało do parlamentu PiS i pewnie też trochę, zawsze ta jedynka jest, nawet się łatwiej reklamuje i łatwiej się zapamiętuje. Teraz mamy listę numer 2, więc też dobry numer. Dwa razy większe doświadczenie, myślę, samorządowe niż inne partie, bo to też wynika z wielu lat ciągłości.
Trzeba dopasować swoje hasła później do tego miejsca, mamy też strzał w dziesiątkę.
Każdy, na piątkę, więc to prawda, no, traktuję to oczywiście z przymrużeniem oka, bo najważniejsi są ludzie na tych listach, dobre
nazwiska.
No
właśnie, jak ocenia pan siłę PSL-u w województwie lubuskim?
To są sprawdzeni samorządowcy. To są obecni na przykład marszałkowie, Stanisław Tomczyszyn, jest Jan Świrepo, bardzo znany ludowiec. Są też ci, którzy pełnią funkcję jako przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz. Więc to jest bogata lista. Są obecni radni wojewódcy, ale też jest sporo młodych osób. Idziemy z taką, z czego bardzo się cieszę, że mamy listy oprócz jednego powiatu, we wszystkich pozostałych powiatach ziemskich są listy Polskiego Stronnictwa Ludowego do powiatów. To też bardzo mocno wpływa na wynik całościowy formacji politycznej.
Skoro PSL jest takie silne, to dlaczego na przykład w Zielonej Górze nie ma listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, tylko ludowcy idą z bezpartyjnym, w cudzysłowie, kandydatem Januszem Kubickim, obecnym prezydentem.
Są różne sposoby podchodzenia do kampanii bezpośredniej, gdzie jest wybór bezpośredni na wójtów, burmistrzów, prezydenckich. I tutaj mieliśmy otwartość na terenie całego kraju przyjętą w Polskim Stronnictwie Ludowym. Jak jest dobry gospodarz i układa nam się z nim współpraca, mieliśmy jakieś wspólne projekty. Ja na przykład w Krakowie mam dobre doświadczenia z Jackiem Majchrowskim, też bezpartyjnym kandydatem, gdzie tworzymy od lat szeroką listę, na której są członkowie partii politycznych, bo kandydat na prezydenta może być bezpartyjny. To nie znaczy, że na liście związanych z partiami politycznymi.
Dobrze, ale ten sam prezydent mówi, że partie polityczne nie powinny być w samorządzie. On wspiera komitet do sejmiku województwa lubuskiego, gdzie wprost walczy z Polskim Stronnictwem Ludowym. No to gdzie tu logika?
Możemy się spierać wyborczo i mieć dwa różne komitety do sejmiku. To nie znaczy, że w działaniach na rzecz Zielonej Góry, na rzecz kontynuacji na przykład pójścia dalej w transport ekologiczny, rozwoju żłobków, który jest bardzo potrzebny. Ja przed chwilą z naszym kandydatem do Rady Miasta Łukaszem Poryckim Kaczyńskim o tym rozmawiałem, on wskazuje, że tylko trzy żłobki są żłobkami publicznymi w Zielonej Górze, więc trzeba na pewno powiększyć tą ilość miejsc opieki nad maluchami. Na tym się bardzo dobrze zna Jolanta Fedak, nasza prezes wojewódzka, więc mamy z czym iść do tych wyborów w Zielonej Górze. Janusz Kubicki współpracował również z nami, kiedy ogłoszona została nowa ordynacja o wyborach samorządowych. Ja pamiętam naszą wspólną konferencję tu w Palmiarni kilka miesięcy temu, gdzie razem protestowaliśmy przeciwko zmianom w ordynacji
wyborczej.
Może to
było preludium właśnie do koalicji z PSL-em.
Te dobre kontakty z bezpartyjnymi samorządowcami, z komitetami lokalnymi, tak może bym je szerzej nazwał. I może to jest lepsza nazwa. Ja wiem, że to hasło bezpartyjności czasem jest atrakcyjne, ale komitet lokalny, komitet wyborczy, wyborców jest naszym pierwszym koalicjantem w każdym powiecie, w każdym mieście, w każdym województwie.
Panie prezesie, jak pan skomentuje te słowa, wspieraliśmy działania kampanijne Władysława Kosiniaka-Kamysza w internecie, a kazali wystawić faktury na około 50 tysięcy złotych dla ministerstwa. Byliśmy zdziwieni, że nie dla komitetu wyborczego, tak powiedział Marek Walenta, biznesmen skazany na 2,5 roku więzienia w związku z aferą podsłuchową w rozmowie z portalem TVP Info. Chodzi o firmę Lead Ballet, która miała pomóc liderowi ludowców wejść do Parlamentu Europejskiego.
No to jest te kłamstw. Nie poznałem osobiście pana Falenty. Firma wspomniana zajmowała się pozycjonowaniem stron przed eurowyborami i wszystkie rachunki za to opłacił komitet wyborczy. Sprawozdanie z PKW pokazaliśmy, numery faktur. Zresztą dziennikarze zajmowali się tą sprawą i sami w ostatnim czasie nawet na Twitterze publikowali oświadczenia do PKW. Wszystko inne to jest stekiem kłamstw.
To co zrobi pan z tymi oskarżeniami?
No, znaczy, oczywiście trzeba domagać się przeprosin i tych przeprosin się domagam już od telewizji publicznej, która zrobiła taki paszkwil na ten temat i dopóki nie przeproszą, nie będę z nimi rozmawiał po prostu.
Stulecie odzyskania niepodległości przed nami, 11 listopada. Dużo mówi się i pyta o to, czy Polacy są w stanie w sposób taki wspólnotowy świętować właśnie tę datę, te uroczystości. No właśnie, pytanie, czy będziemy w stanie świętować.
No chciałbym, bardzo bym chciał, bo taka rocznica no jest wielkim wydarzeniem. Po 123 latach niewoli 11 listopada 1918 roku Polska wybuchła do wolności. I to się stało za przyczyną wielu pokoleń Polaków. Jest takie słynne stwierdzenie, że Polska została wywalczona na wielu frontach, wypracowana pracą podstaw, pozytywizm, została wymodlona w kościołach i została wycierpiana na przykład w kibitkach na Sybir. I to powinno być takim przesłaniem tego trudu dojścia do wolności dla wszystkich. Też wtedy byli różni politycy, od prawa do lewa. Dla nas oczywiście najbliższy jest Wincenty Witos, premier naszej wolności, ale współpracował on wtedy z Paderewskim, z Piłsudskim, z którym później już różnie te losy się układały, z Daszyńskim, z Dmowskim, więc naprawdę było bardzo dużo różnych środowisk, które zabiegały o dojście do wolnej Polski. I dzisiaj są też różne środowiska polityczne. Czy oni mieli łatwiej wtedy połączyć swoje siły? Na pewno nie, bo byli jeszcze z trzech różnych zaborów. Czy różne języki, systemy monetarne i tak dalej, i tak dalej. I udało im się to zrobić, więc weźmy z nich trochę chociaż przykładu. W malutkim procencie mamy dużo łatwiej. Połączmy się przynajmniej na ten czas, chociaż ja bym chciał, żeby moment stulecia niepodległości był jakimś momentem odcięcia też tej krwawej walki politycznej, bo ona jest zatrważająca w tym momencie.
Apeluje pan o to, a jednocześnie mówi pan, że to premier Mateusz Morawiecki dzieli Polaków.
A kto wyszedł z takim agresywnym oskarżaniem nas, kłamaniem na nasz temat od lipca tego roku? Ja jestem zdziwiony, że Mateusz Morawiecki jako premier dał się wciągnąć, nie wiem, czy przez swoich doradców, czy przez kogoś, w taką retorykę kłamstwa, którym podąża. I moim zdaniem źle robi, bo dzieli naród przez to, dzieli też społeczeństwo. Ja wyciągałem rękę do współpracy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Jako jedyny chodziłem na spotkania z prezesem Kaczyńskim. Wyciągałem rękę do współpracy w sprawie służby zdrowia, już do Mateusza Morawieckiego, pisząc list. Zróbmy coś, bo nasi pacjenci cierpią w długich kolejkach. Nie ma dobrej zmiany zmiany w służbie zdrowia, nie ma dobrych wynagrodzeń. Wyciągałem rękę w sprawie kryzysu parlamentarnego, żeby go załagodzić. Nawet stało się słynne moje powiedzenie apeluję i w uchu prezesa tak byłem przedstawiony. Więc naprawdę nie mam sobie do zarzucenia nic, co mogłaby zrobić formacja opozycyjna, żeby dążyć do pojednania. Ale zostaliśmy brutalnie zaatakowani, szczególnie w tej kampanii wyborczej. Kłamstwa na temat prywatyzacji, kłamstwa na temat budowy dróg, kłamstwa na temat wsparcia kół gospodyń wiejskich. Tego było po prostu za dużo.
O to jedno chcę na koniec zapytać, właśnie o reprywatyzację tego sektora przetwórstwa. Jak pan to skomentuje i odniesie się do tego, bo jednak lista podmiotów, które za rządów PO-PSL i wcześniej były prywatyzowane, no jest długa.
Najdłuższa jest lista podmiotów sprywatyzowanych zarządów AWS-u. Wielkie przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, Hortex, Pudliszki, Winiary, sprzedane zarządów AWS-u, 43 cukrownie, polskie zakłady zbożowe, Polmosy, to są rządy AWS-u. Radnym AWS-u na Dolnym Śląsku był Mateusz Morawiecki, minister Jurgiel był posłem, minister Ardanowski był radnym w województwie kujawsko-pomorskim. Więc oni mieli w tym swój udział i byli w formacji, która to robiła. Następnie
ale te zarzuty wobec PSL-u, to przepraszam, biorą się znikąd?
One są nieuprawnione, ponieważ nie PSL był nazywany tym, który parł do prywatyzacji, tylko był nazywany hamulcowym prywatyzacji. Zresztą w debacie można sobie to odszukać nad odwołaniem Leszka Balcerowicza, kiedy był w koalicji z AWS-em. Jarosław Kalinowski składał wniosek o odwołanie Balcerowicza, zabierał głos Jan Olszewski, którego nie można posądzić o jakieś sprzyjanie PSL-owi. I nawet w tej debacie mówił, patrzcie się, nawet PSL potrafił w rządzie ZZLD powstrzymywać prywatyzację, a AWS dzisiaj wszystko prywatyzuje. To najlepiej oddaje, kto był sprawcą prywatyzacji również sektora bankowego, również tych banków, w których później pan premier Morawiecki pracował. Może dlatego on chce wyprzeć to z pamięci, żeby ten moment pracy dla koncernów i zdawania raportów w Dublinie i Madrycie wymazać z pamięci.
A mimo wszystko apeluje pan o wspólnotowe łączenie, znaczy świętowanie.
Apeluję o normalność w polityce, o połączenie i zjednoczenie Polaków. I to jest moja misja i to jest misja Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, był gościem Radia Zachód. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia.